Otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Będziemy czytać od 11 wersetu do 19 i dziś chciałbym się tym podzielić z wami. Bóg to w tym tygodniu przygotował w moim sercu i mam nadzieję, że uda mi się dotknąć wszystkich tych aspektów, niuansów, które gdzieś tak bardzo dźwięczą we mnie i są związane z tym tekstem. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 wersetu do 18. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Historia, którą czytamy tutaj, jest wymieniana tylko w Ewangelii Łukasza. Żaden z pozostałych ewangelistów nie wspomina o tym zdarzeniu w swojej księdze. Patrząc na to, co się tam dzieje, to widzimy, że Pan Jezus właśnie zmierza do Jerozolimy, nie śpieszy się. Przechodzi przez Galileę, Samarię, właściwie porusza się na pograniczu tych terenów i w czasie tej podróży również naucza swoich uczniów. W jednej z wiosek wychodzą mu naprzeciw trędowaci. Byli to ludzie, których choroba wyrzuciła poza margines społeczny. Zgodnie z taką starotestamentową zasadą kwarantanny, prawo zabraniało zbliżania się chorych, tak chorych osób do zdrowych. Trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział, 45 werset i dalej czytamy: trędowaty, na którym jest plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Ci trędowaci są chorzy. Ci, którzy podchodzą gdzieś tam w pobliżu Jezusa, są chorzy, więc nie zbliżają się do Niego, ale z daleka wołają głośno i proszą o litość, proszą o miłosierdzie nad ich życiem. Pan Jezus już wcześniej uzdrowił chorego na trąd. O tym czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza. I to właściwie była rzadkość. Również w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 27 wersecie, Jezus wskazywał, że tylko Naaman, Syryjczyk, został uzdrowiony z trądu za czasów wielkich proroków. To nie była taka oczywista sprawa i taka powszechna, wystarczyłoby tylko znaleźć jakiegoś uzdrowiciela. Jezus w tamtej sytuacji, w której uzdrowił trędowatego, przykazał mu, aby uzdrowiony nie rozpowszechniał o nim wieści. A co się stało? Rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy. A więc tych 10 trędowatych można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że oni mogli słyszeć o Jezusie, który uzdrawia wszelką chorobę, nawet trąd. Trędowaci w czasach Jezusa tworzyli na obrzeżach miasteczek, wiosek takie kolonie trędowatych, w których żyli w izolacji, w pewnym odosobnieniu od zdrowych ludzi. Dlatego gdy Pan Jezus pojawił się w pewnej wiosce i doszła ta wieść do nich, oni opuścili to miejsce i wyszli mu naprzeciw i oczywiście krzycząc z daleka. Właściwie powinni krzyczeć: nieczysty, nieczysty. A w czasach średniowiecza jeszcze dodatkowo jakieś kołatki, jakieś grzechotki, jakieś specjalnie widoczne, jaskrawe odzienie miało im towarzyszyć. Ale nie to krzyczą. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Widzimy, że on, Pan Jezus, reaguje na ich wołanie i w ten sposób doznają cudu, czegoś niezwykłego. I historia, jak patrzymy na nią, jest przekazana bez żadnego specjalnego komentarza, bez jakiejś wplecionej w tą historię lekcji, to wszystko mamy podane. Ale myślę jednak, że tej lekcji możemy domyśleć się, kiedy poszerzamy nasze czytanie o cały ten rozdział. Otóż, w kontekście tej historii mamy wcześniej, nawet jeszcze końcówka 16 rozdziału to jest, przypowieść o Łazarzu i bogaczu, gdzie Łazarz w tej historii mógł być jednym z takich trędowatych. Możemy tego domniemywać chociażby po opisie, bo był to człowiek, który był cały owrzodziały, leżał u wrót bogacza, czekając na jałmużnę, a psy lizały jego rany. Taki opis tam jest. Trąd był dwojakiego rodzaju, słuchajcie. Był biały trąd i najczęściej on występował, przejawiał się bezbolesnymi białymi planami występującymi na skórze. O tym wzmiankę, o czymś takim czytamy w 4 Mojżeszowej, 12 rozdziale, 10 wersecie. A zaledwie ustąpił obok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I trąd również był guzowaty, czy też powiedziałbym wrzodowy. Oba rodzaje trądu zżerały powoli tkankę ciała, powodując obumieranie skóry, odpadanie części ciała, rąk, palcy, nosa, uszu. Więc to była straszna choroba, powoli wyniszczająca każdego człowieka i niestety zaraźliwa. Imię Łazarz to grecka odmiana hebrajskiego imienia Eleazar. A Eleazar to imię hebrajskie znaczy ten, któremu pomaga Bóg. I rzeczywiście nikt za życia nie pomógł Łazarzowi. Nikt nie przyniósł mu żadnej ulgi, żadnej otuchy. Ale Bóg był jego pomocą, jedyną podporą. A gdy stanął on po drugiej stronie śmierci, wówczas aniołowie, wiemy, przenieśli go na łono Abrahama. Tak czytamy. A więc w miejsce wszystkich wierzących. I tu chciałbym taką dygresję zrobić, na marginesie wspomnieć, że łono Abrahama nie jest czyśćcem. Tak uważają niektórzy katolicy. Dlaczego nie jest czyśćcem? Dlatego, że raj był umiejscowiony w ogrodzie Eden. Pierwsza księga Biblii. Po drugie, raj jest miejscem przebywania Abrahama, a z nim wszystkich wierzących, którzy dziedziczą przez wiarę abrahamowe obietnice. Dlatego jest to miejsce nazwane łonem Abrahama, bo on jest ojcem. Jakby na jego piersi to wszystko jest. Na jego barkach. I po trzecie, wstępujące miasto Boga, Nowe Jeruzalem. Widzimy, że kiedy ono przychodzi, jest tam drzewo żywota, które, pierwsza księga Biblii, o którym jest powiedziane, że było w raju. A więc raj jest miejscem obecności Boga, a nie jakimś pośrednim poczekalnią, pośrednim miejscem, gdzie przebywają jakieś dusze w czyśćcu cierpiące. Poza tym Łazarz dostąpił tam błogości i wytchnienia, i wielkiej ulgi, natomiast w żadnym razie nie doświadczył tego ten bogacz. Łazarz na to wygląda, że nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie zwątpił w Boga, znalazł się w Królestwie Bożym. I dlatego tak było, bo Bóg był jego jedynym oparciem, nie mógł na nikogo liczyć. Podobnie możemy pomyśleć, było w życiu Joba, który również obsypany został wrzodami, straszną chorobą, skrobał się, natomiast niekoniecznie mogła to być ta sama choroba. I po tej historii o bogaczy i Łazarzu Łukasz zamieścił kilka ważnych wypowiedzi Pana Jezusa. Tam jest przestroga o złym traktowaniu tych najmniejszych, tam jest mowa o napominaniu tych, którzy grzeszą, tam jest słowo o udzieleniu przebaczenia tym, którzy nam uczynili zło, Tam jest coś o wierze i niewynoszeniu się tego, kto służy swemu Panu. I potem mamy tą naszą historię, to nasze wydarzenie, a po drugiej stronie, czyli czytając dalej, po tej historii o 10 trędowatych jest nauczanie Pana Jezusa na temat Bożego Królestwa, do którego wszedł już Łazarz. Ale zobaczcie, tam jest napisane, że ono nie przychodzi dostrzegalnie, więc łatwo jest to nadejście przeoczyć. Łatwo jest tego nie zauważyć. Jezus daje do zrozumienia, że przyjdzie czas, gdy będą chcieli zobaczyć, ale nie ujrzą. A nie ujrzą, bo przeoczyli, kiedy ono przyszło. Mamy więc już trochę jasności co do tematu tej lekcji Pana Jezusa i znaczeniu, coś o znaczeniu mamy tego wydarzenia. Bo to jest historia o ludziach, którzy przeoczyli Królestwo Boże. 9 przeoczyło Boże Królestwo, nie dostrzegli go. Cofnijmy się więc w czasie do początku tej historii. Widzimy 10 trędowatych. O czym mogą marzyć tacy ludzie? Ich pragnienie jest bardzo konkretne. Zdrowie. I wreszcie się to spełnia. Oni są tymi najmniejszymi w hierarchii społecznej. Nie utracili wiary w to uzdrowienie. Mieli nadzieję. Otaczali wiarą tą swoją potrzebę. Ciągle w nadziei, że kiedyś się to zmieni. Wśród nich, jak zauważa autor, jest Samarytanin, obcokrajowiec. To dziwne, bo pomiędzy Żydami i Samarytanami istniała niekłamana wrogość, taka żywa niechęć. Żydzi uważali Samarytan za odstępców, nawet za opętanych. Była pomiędzy nimi bariera narodowościowa, religijna, kulturowa, społeczna. Żydzi nawet omijali Samarię, nie przechodząc przez nią. Lecz mimo tej przepaści widzimy, że trąd był w stanie połączyć jednych i drugich. Byli razem, na jednym wózku jechali. Już bez znaczenia to było. W Biblii trąd jest obrazem grzechu i do czasów Jezusa uważano, że pewien rodzaj chorób, a w szczególności trąd, występują z powodu grzechu. Osoby, która jest chora i czego się dopuściła, bądź jego rodzina. I biblijna symbolika trądu pokazuje, że niezależnie od jakichś religijnych przekonań, niezależnie od uprzedzeń rasowych, niezależnie od kultury, w jakiej żyli ci ludzie, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy są w tej samej sytuacji przed Bogiem. To jest ta myśl tutaj. Są oddaleni i odizolowani od Boga. I trąd jest w Biblii jednym z najlepszych obrazów grzechu, choć takim strasznym obrazem. Zresztą grzech jest straszny. Trąd poznaje się po tym, że chociaż człowiek powoli, bardzo powoli rozpada się, to niewiele go boli. Nic go nie boli, ponieważ blokowane są włókna nerwowe w czasie tej choroby. Więc uśmierzony jest ból, ta choroba jest więc tak zdradliwa, że potrafi długo nie dawać o sobie znaku. A kiedy już daje znak swego istnienia, to jest już za późno. Do dzisiaj żyje około 5 milionów, przeczytałem, trędowatych. Połowa z nich to Indie. A więc to nie jest choroba pokonana w czasach współczesnej cywilizacji. Trąd więc jest taką trafną też metaforą znieczulicy moralnej, znieczulicy grzechu. No bo pomyślmy, ilu jest takich ludzi, którzy popełniają jakieś zło słowem, uczynkiem, ale mówią, że oni nic z tym złego nie widzą. To jest właśnie ta znieczulica, ten trąd. Grzech to jest taki trąd serca. Tkwisz w złem, ale nie czujesz tego, a skoro tego nie czujesz, temu zaprzeczasz. W wersecie 14 tego fragmentu czytanego widzimy, że Jezus powiedział trędowatym, aby odeszli się pokazać kapłanom, do których oczywiście należało uznanie trędowatego za czystego, gdyby został uzdrowiony. No ale oczywiście ta procedura jest opisana w 3 Mojżeszowej 14 wersecie. I rzeczywiście, jeśli ktoś był uzdrowiony, miał się pokazać kapłanowi, złożyć ofiarę oczyszczenia, tak jak nakazał Mojżesz. Zresztą w pierwszym przypadku, kiedy Pan uzdrowił trędowatego, dokładnie kazał mu to zrobić. I wówczas taki kapłan mógł przejrzeć ciało takiego wcześniej chorego i mógł ogłosić uzdrowienie za fakt. Co się wówczas działo? To był jakby taki prawny akt przywracający tego człowieka w pełni do społeczeństwa, do życia religijnego, dający mu wstęp do świątyni. Uważano, że odtąd on ma społeczność z Bogiem, a więc odtąd dotyczą go obietnice Królestwa Bożego. Więc trędowaty był pozbawiony wszystkiego w Izraelu. Polecenie Jezusa może wydawać się jednak dziwne, bo zobaczcie przebieg tej całej sytuacji, rozmowy. To może wydawać się nawet może komuś okrutne, gdyby nie znał dalszego ciągu historii. Bo zauważmy, że do kapłana mógł pójść człowiek, który został już uzdrowiony. Ci natomiast nadal nie widzieli zmiany swojego położenia na swoim ciele. Bo Jezus nie powiedział, bądźcie uzdrowieni, a potem idźcie, ukażcie się kapłanom, ale powiedział najpierw im, idźcie, ukażcie się kapłanom. A nadal ich ciało było pokryte trądem. Ale oni to zrobili. Zrobili, co przykazał Pan Jezus. I można by powiedzieć, no uwierzyli na słowo Jezusa. I gdy wiara wprowadzona została w czyn, wtedy nastąpił cud. I wszyscy trędowaci w drodze do kapłanów doznali tego oczyszczenia. I tutaj pojawia się taka gorzka nuta w całej tej historii. Jako trędowaci cała ta dziesiątka znalazła się blisko Jezusa. Ale po uleczeniu oddalili się od Niego. 10 odeszło bezpowrotnie, już nigdy nie czytamy, że wrócili. Tylko jeden z nich powrócił. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz swoją do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Cóż za marna statystyka. 10% tych, którzy wracają w miejsce ich przemiany, właściwie no, dramatycznej zmiany w życiu. Zobaczcie, wszyscy doświadczyli tego cudu, ale nie wszyscy szukali tego, od którego ten cud pochodził. Nie szukali tego, dla którego to uzdrowienie wskazywało, na którego ono wskazywało. Nie przyszli podziękować nawet za zmianę w ich życiu. Powiedzielibyście, no to jest dziwne podejście. Coś takiego i nawet się nie wrócić. Dar uzdrowienia przyjęli, lecz zignorowali osobę, od której ten dar pochodził. Nie uznali go, nie wywyższyli, nie zobaczyli w nim Mesjasza. Co za niewdzięczność. Załatwili potrzebę i odeszli. Ale gdyby tak się dobrze zastanowić, to trzeba by powiedzieć, że ich przypadek nie jest wcale odosobniony, ale to są wciąż aktualne treści. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, widzę w mowie apostoła Pawła taki fragment. On mówi, jednakże o Bogu nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam chleb, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Taki jest Bóg. Bóg to robi wobec wszystkich ludzi. Daje o sobie świadectwo, ale jak niewielu ludzi wraca się do Boga, aby złożyć Mu dziękczynienie. Bóg na co dzień to robi. To jest powód do wdzięczności, ale tak niewielu widzi w tym Jego rękę. Więc powstaje pytanie, czy my jesteśmy wdzięcznymi ludźmi? I może kilka słów na ten temat. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza o upadku moralnym ludzi i wymienia tam listę pewnych cech społeczeństwa, którym będzie się ono odznaczało w czasach ostatecznych. I na liście tych cech wymienia również niewdzięczność. Ludzie będą pełno cech niewdzięczni, mówi Paweł. Więc pomyślałem sobie nad tym, czym w ogóle jest wdzięczność. Bo zwykły słownik języka polskiego mówi, że jest to uczucie. Wrócimy do tej myśli. Mówi, że uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro. To poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś. Wdzięczność ma ogromny wpływ na nasze życie. Widzą to różni ludzie, naukowcy, widzą to lekarze. Biuletyn medyczny Harvardu. Czytam fragment. Wdzięczność ma silny i nierozerwalny związek z odczuwaniem szczęścia. Dzięki niej ludzie częściej doświadczają pozytywnych emocji, mają więcej miłych przeżyć, cieszą się lepszym zdrowiem, radzą sobie z problemami oraz budują trwałe relacje z innymi. To lekarze. Jak nie patrzą, tak patrzą, ale widzą to pozytywnie. Biblia mówi, nie zapominajcie o wdzięczności. Kolosan, 3 rozdział, 15 werset. I to jest ważna myśl, napomnienie, bo nawet ludowe porzekadło powiada, że wdzięczność ma najkrótszą pamięć. No i czy rzeczywiście jest tak, że najszybciej zapominamy, by być wdzięcznymi? Czy rzeczywiście nasze serca tak krótko pamiętają? Czy rzeczywiście tak szybko zapominamy, jak Bóg był nam pomocą w tarapatach, w problemach, że nas obdarował zdrowiem, przecież wcale nie musiał. Wybawiał nas z opresji, niebezpieczeń, złych ludzi, wielu trosk, że darzył nas swymi dobrodziejstwami, dając świadectwo, wskazując, jakby machając, to ja. Ale niewielu zawróciło, by oddać mu chwałę. Ciekawe jest źródło tego słowa wdzięczność w Biblii. Hebrajskie, starotestamentowe słowo określające wdzięczność brzmi Jehudach, czyli Juda. Tak właśnie nazwała Lea syna Jakuba. Pierwsza Mojżeszowa, 29 rozdział. I po raz czwarty stała się brzemienna i znów urodziła syna i powiedziała: teraz będę wielbiła Jahwę. I nadała synowi imię Juda, to znaczy wdzięczność. Potem nie miała już dzieci. Tylko przekład Ewangelicznego Instytutu Biblii jakby bardzo dobrze, trafnie ujmuje ten tekst hebrajski. W innych przekładach nawet nie pojawia się słowo wdzięczność. Ale Juda to znaczy wdzięczność. I co to jest za paradoks? Bo to jest niezwykle ciekawe w kontekście życia tego człowieka. W ogóle w kontekście całego pokolenia, plemienia Judy. Bo Jakub, kiedy błogosławi wszystkich swoich synów, to roztacza przed Judą przyszłość taką, że maluje ją w niezwykłych kolorach. Juda będzie taki, że nikomu nic nie będzie musiał zawdzięczać. Sam do wszystkiego dojdzie, sam wszystkich pokona. Juda będzie niczym lew i lwica. Przed nikim nie będzie więc uciekał. Juda będzie władał. Judę będą sławili wszyscy pozostali bracia, rodzina. A inne z proroc mówiło, że z pokolenia Judy wyjdzie Mesjasz, z Judy lew. No co można chcieć więcej? Tym bardziej Juda nie może zapomnieć o wdzięczności. Ma to wpisane niejako w swoje imię, jak gdyby Bóg chciał temu najprzedniejszemu plemieniu Izraela pokazać, uświadomić, zapisać w sercu słowo. Pamiętaj o wdzięczności, a szczególnie w czasach twojego sukcesu, urodzaju, dobrobytu, takiej dobrej pasy. Bo właśnie wtedy człowiek najbardziej jest skory do tego, by zapomnieć. Kiedy tak wszystko fajnie z dnia na dzień się toczy. Bądź wdzięczny i uwielbiaj Boga. Juda znaczy wdzięczność i Lea uwielbiła Boga. I czasem nasze życie rozwija się tak właśnie, że nie musimy nikomu nic zawdzięczać. My nawet dążymy do takiego stanu, żeby o nic nikogo się nie prosić. Do takiego miejsca, w którym powiemy, na wszystko sobie zapracowaliśmy. Mamy to wskutek ciężkiej pracy, wyrzeczeń, poświęcenia. Możemy powiedzieć, że coś zrobiliśmy, do czegoś doszliśmy, dotarliśmy, coś zyskaliśmy. No, niektórzy mogą powiedzieć, że mieli szczęście i los się do nich uśmiechnął. Tak też czasem sobie ludzie to tłumaczą. A więc mamy jakiś dorobek życia, różny, ale mamy. Jakieś zasoby, może mamy, jakąś pozycję. Nikogo o nic nie muszę się prosić. Niezależny, samowystarczalny. Pamiętaj o wdzięczności. Jeśli coś z tych myśli dotyczy ciebie, pamiętaj o wdzięczności. Choć to ty pracowałaś, choć to ty się starałeś, ty ponosiłeś wyrzeczenia, ty ponosiłeś koszty, ty się mordowałeś, ty nie dosypiałeś, to nie ty jesteś sprawcą twojego sukcesu. Pewnego razu uczniowie wrócili z misji. Byli w niebo wzięci. Wszystkie choroby usunęliśmy. Nawet demony były nam podległe. Sukces. Pan Jezus oczywiście swoją wypowiedzią jakby sprawił, że ta impreza siadła. Bo powiedział, nie z tego się cieszcie, że demony są wam podległe, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Bo my, kiedy już wszystko wykonamy, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, a mamy to obok tej naszej historii, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli, uczyniliśmy. To nie moja zasługa, że dane mi było jako sługa uczynić to wszystko. Bo kiedy Pan czyni kogoś sługę, to i wyposaża. Wyposażył Pan pewnego sługę i odszedł. A sługa był odpowiedzialny, aby we właściwym czasie dawać pokarm czeladzi. Ale niestety nie był wierny w tamtej historii, czytamy. I przyszedł Pan jego i rozprawił się też z nim. Nie otaczaj wiarą tylko swych potrzeb. To jest taka myśl, która mi towarzyszy, kiedy czytam to. Tych 9 wierzyło, ale wszystko wskazuje na to, że otaczali wiarą jedynie swoje potrzeby, które gdy zostały zaspokojone, wiara nie była już do niczego przydatna. Spójrz na to, od kogo pochodzi wszelkie dobro, że jest z łaski Boga. 1 Koryntian, 15 rozdział, 10 werset. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszak nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Więcej pracowałem, ale właściwie, i tu taka refleksja, ale w sumie to nie ja. To łaska Boża. Jestem tym, czym jestem, z łaski Boga. I ci, którzy o tym zapominali, by dziękować Bogu za łaskę, wiecie, oni wpadali często w pychę. Wkrótce ich upadek stawał się przestrogą dla innych. I już w Księdze Jeremiasza Bóg zapowiada karę za niewdzięczność domu Judy, za pychę Judy i Jeruzalemu. Plemię Judy zapomniało, że z łaski Boga jest tak wyniesione, jest tym, kim jest i ma to, co ma. Ma to błogosławieństwo, które ma. Więc kiedy wszystko idzie dobrze, szczególnie wspomnij na te słowa. Bądź wdzięczny i uwielbij Boga. Słowo greckie w Nowym Testamencie używane na określenie wdzięczności to jest słowo eucharistos, jakże znane nam, jeśli ktoś coś wie na temat katolicyzmu, to wie, że tym słowem opatrzone jest pewien obrzęd zwany eucharystią. Eucharistos. Tłumaczy się je jako dziękczynienie. Pan Jezus, zanim rozmnożył chleb, złożył Ojcu dziękczynienie. Gdy łamał chleb podczas wieczerzy, dziękował. Jezus, który według ludzkiej chronologii pochodzenia był tym zapowiadanym z pokolenia Judy, Mesjaszem, zobaczcie, on był wdzięczny. Widział potrzebę dziękczynienia. 1 Tesaloniczan 2,13. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które działa w was wierzących. Zobaczcie, człowiek wdzięczny nieustannie dziękuje. Ale tu nie chodzi o to, by mieć okazję co chwilę komuś za coś podziękować. Chodzi o posiadanie wdzięcznego usposobienia, wdzięcznego charakteru. Takie wdzięczne usposobienie miał właśnie Pan Jezus. W jakże wielu modlitwach to widzimy. Nawet się rozradował i podziękował Bogu, że objawił rzeczy prostaczkom, a zakrył je przed mądremu. Nawet przed mądrymi, nawet w takiej sprawie widział powód do tego, aby być wdzięczny swemu Ojcu. Wdzięczne usposobienie chroni przed zazdrością, żywieniem do kogoś urazy, chroni przed przeświadczeniem, że coś mi się w końcu od życia należy. Wdzięczność ochrania nas przed pychą, przed roszczeniową postawą, przed wieloma grzechami. Za chwilę powiem, dlaczego tak jest. Wdzięczność ma ogromne znaczenie też w relacjach międzyludzkich. Kiedy szczerze wyrażamy komuś wdzięczność za prezent, miłe słowo, zaproszenie czy za praktyczną pomoc, to sprawiamy, że ta osoba jest doceniona, że jest zauważana, że nie dynda nam to w sumie, czy by było tak, czy siak. Nawet obcy ludzie dobrze reagują, gdy im się dziękuje za jakiś życzliwy gest, za, nie wiem, przytrzymanie drzwi, podniesienie czegoś upuszczonego albo za jakiś, nie wiem, nic nie kosztujący w sumie nas komplement. Jak się jednak okazuje, wdzięczność wcale nie jest taka łatwa w relacjach między ludźmi. By doświadczać wdzięczności, trzeba umieć przyjmować też dobro. Nie wszyscy ludzie potrafią przyjmować dobro. Czasem ludzie są sfrustrowani, źli, od razu coś robią, bo nie chcą być nikomu nic winni. Więc chcą odpłacić, chcą wynagrodzić, chcą wyrównać rachunki, wynagrodzić to dobro, jakiego uświadczyli. Bo jest to dla nich, o dziwo, jakimś ciężarem. Czymś, co waży na sumieniu. Ludzie nie potrafią też Bogu być wdzięczni za zbawienie. Ale natychmiast chcą, by ich uczynki stały się zapłatą, rekompensatą za zbawienie. Chcą natychmiast wyrównać z Bogiem rachunki. Chcą zapracować, zasłużyć. Chcą się czuć w porządku przed sobą. Trudno jest im przyjąć niezasłużony dar. A takim właśnie jest zbawienie. Jest darem z łaski, nie z uczynków. Aby nikt się nie chlubił, czyli nie znalazł w sobie samym uzasadnienia do tego, że no co jak co, ale mi to jednak się chyba trochę należało. Skąd wziąć wdzięczność? Skąd bierze się wdzięczne usposobienie? Salomon podpowiada przy powieści 22 rozdział 11 werset. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. A więc ta myśl prowadzi nas do odkrycia, że wdzięczność pochodzi ze zdrowego serca. A zdrowe serce to takie, które szczerze miłuje. Kocha siać dobro, kocha błogosławić, składa dziękczynienie, potrafi z radością dobro rozdawać, umie też to dobro z wdzięcznością przyjąć. Bo takie serce wie, że wszelki datek dobry i doskonały zstępuje od Ojca Światłości. Że to wszystko to nie jest tylko tutaj, między ludźmi, ale gdzieś Pan Bóg za każdą rzeczą stoi. Dziękczynienie to, powiedziałbym, stan serca, to pewien sposób myślenia. Oczywiście Biblia powiada, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. No i wiemy, że nikt jeszcze nie został uhonorowany za to, co wziął, ale wiemy, że ludzie są uhonorowani. Okazuje się im wdzięczność za to, co dali. Lecz pamiętajmy też o tym, żeby umieć przyjąć dar z wdzięcznością. Bo w ten sposób umożliwiamy innym, by byli bardziej błogosławieni. A kiedy jest więcej błogosławieństwa, to wiecie, co się dzieje? 2 Koryntian, 9 rozdział, 10 werset. Posłuchajcie fragmentu. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm i da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynianiem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jak bardzo zostali uhonorowani dawcy? Tyle. A jak bardzo został wywyższony Bóg? Tyle. I to jest przepaść między tym. Obdarowani są wdzięczni. Nie mówią, nie myślą, należało nam się. W końcu ktoś o nas pomyślał. Ale wyznają, że to jest łaska Boża, że to jest niezasłużone dobro. I że to jest wypełnienie jakiegoś braku u świętych. Mówią, że to jest służba, że to jest pobudzenie do dziękczynienia, że to jest chwała dla Boga. I jeszcze dodatkowo modlą się za tych, którzy uczynili tak piękne, rozsiali tak piękne dobro. A więc kto jest bardziej błogosławiony? Ten, kto wziął, czy ten, kto dał? Z definicji świeckiej, jak wspomniałem wcześniej, wynikało, że wdzięczność to rodzaj uczucia, to rodzaj przeżywania czegoś. Ale nawet gdybyśmy tym tropem poszli, to wiemy, że nasze uczucia są często ściśle związane z tym, jak myślimy, jak rozumujemy. Więc przypatrzmy się rozumowaniu pewnego człowieka. Psalm 143, werset 5. Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich, rozważam czyny rąk Twoich, mówi Dawid w tym psalmie. Jak z tych słów wynika, to nie był płytki człowiek, który nie analizował tego, co go otacza, co się dzieje. On nie przyjmuje pomyślności powierzchownie, ale on zgłębia to wszystko. Szuka głębszego sensu w tym, co się dzieje. Poszukuje w każdym sukcesie jakiejś ukrytej prawdy. Tej dobrotliwej, łaskawej ręki Boga, tych myśli Bożych i dróg Bożych. Jego pełne wdzięczności nastawienie wynika ze zwyczaju. Zwyczaju rozmyślania o tym, jak postępuje Bóg. Był to zwyczaj, który pielęgnował przez całe swoje życie. Psalm 71 powiada: Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Mówi: Boże, uczyniłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne Twoje sprawy. Jego sprawy? Przecież to król może wszystko. Wszyscy są poddani, wszyscy robią dla jego pomyślności. Tak też można pomyśleć. Uczmy się od Dawida, że mamy być ludźmi wdzięcznymi przez całe życie. Dary mają nas przyprowadzać bliżej Boga. Mają powodować w nas chęć, pragnienie podziękowania, uwielbienia Boga. Mamy być jak Juda, który, kiedy nam jest dobrze, a wiecie, w naszym kraju pomimo utyskiwania i narzekania jest dobrze. Więc w tych dobrych czasach mamy szczególnie nie zapominać o wdzięczności. Bądźmy jak ten Samarytanin, obcokrajowiec, który przychodzi do Jezusa i składa mu dziękczynienie. A więc wraca to pytanie: jestem wdzięczny? Jesteś wdzięczna? Czy Boże dary, pomyślność, sukcesy, powodzenie przyprowadziły cię bliżej do Chrystusa? Gdy wzrasta twoja zasobność, dobra, gdy masz większą stabilizację życiową, czy to sprawiło, że jesteś człowiekiem bardziej wdzięcznym, osobą bardziej wdzięczną? Bo bliżej Pana, bo bardziej świadomy łaski Bożej? Tych 9 trędowatych. Wiecie co, jeszcze jedna myśl, bo tak nie daje mi to spokoju. Jeszcze jedna myśl. To może być trudne do przyjęcia dla kogoś, nie wiem, z punktu widzenia osoby chorej. Ale czasem chory ma się lepiej, gdy nie jest uzdrowiony. Są tacy uzdrowieni chorzy, którzy odeszli od Boga. Słyszałem historię o chromym, który nie chodził, ale kiedy nogi pozwalały mu iść, to odwrócił się plecami i odszedł od Boga jak najdalej można. Słyszałem naprawdę takie historie, że Pan Bóg w cudowny sposób komuś dał zdrowie i ten zmarnował całe swoje zdrowe życie, odchodząc od Boga. Stał się niewdzięczny egoistą. Tych 9 trędowatych już też nigdy nie powróciło do Jezusa. Nie wiemy, co się z nimi stało, ale wiemy, że Pan Jezus usunął ich ograniczenia, pozbawił tych ludzi wszelkich barier, wszelkiej izolacji. Możemy tylko przypuszczać, że mogli teraz korzystać z życia, mogli realizować siebie tak, jak wcześniej nie mogli i mogli realizować swoje marzenia, jeden za drugim. Lecz jaki jest ich koniec? Nie wiemy tego, możemy tylko przypuszczać z kontekstu tej historii, bo Jezus chciał czegoś logicznego nauczyć, przez to, co robił i co mówił, więc mogę się domyślać, że dorobili się końca bogacza. Lecz nie skończyli jak Łazarz, Eleazar, bo przypomnę, imię jego symbolizuje kogoś, kto jest świadomy tego, że to, co ma, ma od Boga, że Bóg mu pomaga. Dlatego nie pyszni się, nie szczyci się, nie wynosi się, jest w nim jakaś pokora, jest wdzięczny, składa dziękczynienie, nie jest to jakaś ujma komuś za coś być wdzięcznym, bo wie, że całe dobro, które na niego spada, pochodzi od Boga. Tam jest ta praprzyczyna wszelkiego dobra. Nie mówi sobie, że to takie normalne, że to takie oczywiste, że to wynik pracy, wkład własny, cokolwiek, ale to Bóg, ręka Boga. Ten cudzoziemiec otrzymał dużo więcej niż fizyczne zdrowie. Otrzymał jeszcze większe błogosławieństwo niż ci tych pozostałych 9. A więc tak pomyślałem, że powinienem zwracać sobie szczególną uwagę na dary Boże, bo one mają za cel prowadzić nas do większego błogosławieństwa, gdy widzimy w tym Boga i gdy Jego uwielbiamy. Ale również dary mogą prowadzić nas do tego, że zachłysniemy się tym i pozostaniemy w tym miejscu, w którym ten dar przyszedł. I powiem wam, kiedyś brat Jan Guńka, była to jedna z moich ostatnich rozmów, mówił o tym, że starsi bracia powiadali, że coś przyjdzie strasznego na Kościół. I dali 3 zapowiedzi, one są dostępne do odczytania nawet w internecie. A jedna z nich brzmiała, że ludzie będą bardziej zainteresowani darami niż dawcami tych darów. I będą gonili za tym. A więc otaczaj wiarą nie tylko swoje potrzeby, bo kiedy przyjdzie odpowiedź na twoją potrzebę, zostaniesz przy tym. Biblia mówi, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, za nim chodzili. A gdy Jezus pewnego razu się do nich odwrócił, to powiedział: chodzicie za mną, dlatego że nasyciliście się. Uwierzyli, ale otaczali wiarą swoje potrzeby doczesne. Dlatego chodzili. I dlatego skończyliby tak jak tych 9. Więc chrześcijaństwo jest czymś więcej niż tylko próbą zmiany jakości doczesnego życia. To wykracza poza to, co jest tutaj i teraz. Idziemy do wieczności. Kiedy ktoś jest wierny w małym, powinien spodziewać się większego. Jeśli nie jest wierny w tym, co ma więcej, prawdopodobnie, jeśli przyjdzie, to go zabije. Duchowo zniszczy, a w każdym bądź razie mocno osłabi. Więc lepiej przyjmować coś od Pana niż od ludzi. Bo byli tacy w Biblii, którzy przyjmowali coś od ludzi, od Faraona. A niedawno wspominany na jednym ze środowisk spotkań Jabez modlił się, aby Bóg prawdziwie mi pobłogosławił. Tak jak gdyby akcentował, że można być pobłogosławionym niekoniecznie przez Boga. I też można to nazywać błogosławieństwem. Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię, zmierzamy powoli do końca, powiedział ten Samarytanin, powiedział Pan Jezus do tego Samarytanina. Jak myślicie, gdzie poszedł uzdrowiony człowiek? Idź, wiara twoja uzdrowiła się. I gdzie poszedł? Gdzie wy byście poszli? Gdy Pan Jezus uzdrowił nieco później ślepego Bartymeusza, to jest ta sama podróż do Jerozolimy, wówczas powiedział do niego to samo. Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I czytamy, odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Marka, Ewangelia 10, rozdział 52 werset. Zobaczcie, nagłe zwroty w życiu człowieka rzeczywiście mają wpływ na jego wybory. Tak samo jak sukces, powodzenie, doczesne szczęście, wielki spadek, czy jak w tej sytuacji usunięcie pewnych ograniczeń, barier. Nie wszystko to, czego człowiek dotąd nie mógł robić, jest dobre dla niego, gdy bariery zostaną usunięte. Pomyślcie, macie jakieś ograniczenia? Wszyscy mamy jedno. Przydałoby się więcej pieniędzy. Więc gdyby przyszło to więcej, ale tak więcej, że po prostu oczy z orbit by wyszły, co byście zrobili? Wiecie, że nie wszyscy robilibyśmy to samo? Niektórych z nas by to zabiło, duchowo zniszczyło. I właśnie takie zwroty w życiu człowieka rzeczywiście mają wpływ na jego wybory. Bóg zdejmuje ograniczenie i co robisz? Nie wszystko to, co pragniesz, jest dobre. Samarytanin znalazł potwierdzenie dla swej wiary, znalazł Mesjasza, na którego też, jak czytamy, i Samarytanie czekali. Lecz ktoś zauważył, że zawitało do jego życia Królestwo Boże. Królestwo Boże. Po tej historii, przypomnę, pierwsze słowa brzmią Pana Jezusa w Jego nauczaniu. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. A więc te nagłe zwroty życiowe powinny szczególną ostrożność w nas jakby wyzwolić. Powinniśmy powierzać szczególnie swoje życie Bogu. Ponieważ Bóg daje nam możliwość dysponowania rzeczami albo siłami, albo możliwościami, których dotąd nie było. Tak jak tych dziewięciu. A więc powierzaj to Bogu, bo w najlepszej swojej wierze, w największej swojej szczerości popełnisz błąd. Do nas też przyszło królestwo niedostrzegalnie, jak do tego cudzoziemca. Rozpoczęło się w sercach ludzi. Więc nie widać tego. Gdyby nie kościół, jakiś szyld, no jakby kto skojarzył. Ale niedostrzegalne królestwo to również Boże działanie względem naszego życia, które tamci przeoczyli. Ale my widzimy, co Pan zrobił. Dostrzegamy coś w naszym życiu, Jego rękę. Dlatego list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 rozdział mówi tak. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. I oddawajmy cześć, tak jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Mamy okazywać wdzięczność Bogu, bo doświadczamy je dobra na co dzień. A największym darem owoce Królestwa Bożego, dziedzictwo. To nie jest tylko sprawa przyszłości, to już przychodzi dzisiaj, to już przychodzi na naszych oczach. I nie możemy tego przeoczyć. Otrzymujemy Królestwo, choć w żaden sposób nie zasłużyliśmy na taką łaskę. Otrzymujemy od Boga ponad miarę. Choć byliśmy obcy, martwi, w grzechach, nic się nie należało, a tak wiele jest. A więc, drodzy, bądźmy ludźmi wdzięcznymi, ludźmi o wdzięcznym usposobieniu. Apostoł Paweł powiada, wdzięcznie śpiewajmy w sercach naszych Panu. Ale wcześniej mówi, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, bo rzeczywiście Słowo ma ogromny wpływ na nasz sposób myślenia. A wdzięczność wypływa z tego tak naprawdę, jak myślisz o swoim życiu, o tym, co cię otacza, o tym, co przychodzi. Psalmista mówi, chwalcie Pana, dzisiaj to czytałem, albowiem dobrze śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. A więc przysłuchajmy się też swoim ustom, usłyszmy czasem siebie, czy jesteśmy wdzięczni, czy chwalimy nimi Pana, a jeśli nie, nie ma w tej wdzięczności, no to w miejsce braku wdzięczności wiecie, co często jest? Jest żal, rozżalenie, są pretensje, jest takie narzekanie, taka zgryzota. I wtedy trzeba przyjść do Pana, otworzyć swoje serce, aby On to mógł zabrać. A Bóg zabiera. Nawet jeśli jestem niewdzięcznym człowiekiem, nawet jeśli w jakichś sprawach okazałem się niewdzięczny, nie podziękowałem Bogu, nie złożyłem Mu dziękczynienia, nie zobaczyłem w tym, co robi dzieła Bożego, to Słowo mówi coś pięknego, Ewangelia Łukasza. Bóg jest dobrotliwy również dla niewdzięcznych. Bóg jest dobrotliwy dla niewdzięcznych. Zobaczcie, jaki Bóg jest dobry dla pogan. A przecież charakterystyka pogan z listu do Rzymian brzmi tak. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Bóg jest dobrotliwy dla niewdzięcznych, nawet dla takich ludzi, jak tam opisaliśmy. Opisał Paweł. Bóg nie powstrzymuje swej miłości, gdy okazujemy niewdzięczność. Jeśli narzekasz, jeśli utyskujesz, jeśli widzisz ciągle coś złego, jeśli jesteś zgryźliwy, rozżalony lub rozżalona, zgryźliwa, to nawet nie z powodu tego, co się wydarzyło, nie z powodu jakichś trudnych spraw, które się nie potoczyły tak, jak powinny, ale z powodu braku miłości w sercu. Duch Święty rozlewa miłość w sercach, tak jest napisane. Więc kiedy nie mamy miłości, będziemy mieli to coś, co w nas zawsze było wcześniej. Bo miłość, kiedy się rozlewa, wypełnia każdą szczelinę, wejdzie w każde zagłębienie, dotrze w każdy zakamarek. Wszystko jest wypełnione, wszystko jest wyrównane, linia prosta. Jak w poselstwie Jana Chrzciciela przed Panem, przygotuj drogę, wyprostuj swoje ścieżki, bo przychodzi Twój Zbawca. I może czasem nie rozumiemy Jego dróg, może nawet nie rozumiemy, dlaczego nie potrafimy podziękować, dlaczego nie potrafimy być wdzięczni, tak jak ktoś inny jest, może za to samo. Bóg wie, Bóg nas zna i chce nas zmieniać, ale ta zmiana nie przychodzi automatycznie. Jak to zrobić? Jak być osobą wdzięczną? Po prostu wyznaj to jako Bogu, jako grzech. O, no to przesadziłeś. Nie przesadziłem. Pan Jezus mówi, że wszelki przejaw braku miłości to jest jak upaść z wyżyny na dół. Tak powiedział Pan Jezus do wierzących z Efezu, którzy utracili pierwszą miłość. Z wyżyny spadli gdzieś tam na dół. I mówi, upamiętaj się, a jeśli nie ruszę Twój świecznik. A więc ruszę to, z czego człowiek jest tak dumny, z czego się szczyci. A szczycimy się co? No, z sukcesów, pomyślności, no ogólnie z rzeczy pożądanych, właśnie, które otaczaliśmy wiarą. Potrzeby zrealizowane. Zobaczcie, wtedy człowiek, kiedy otwiera się na Bożego Ducha, przychodzi on jak woda życia do jego życia, właściwie do tego, co obumarło. I człowiek jest jak w psalmie pierwszym, prawdziwie szczęśliwy, uszczęśliwiony. Jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Liść jego nie więdnie, wydaje owoc we właściwym czasie. Owoc, jak to mówi list do Hebrajczyków, owoc uwielbienia, który jest dziękczynieniem naszych warg. I w obecności Ducha odchodzi wszelka posucha, przychodzi prawdziwy duchowy urodzaj. I Królestwo Boże nie jest czymś przeoczonym. A Królestwo Boże, jak nauczał apostoł Paweł, to nie teologiczna idea. To nie tylko sprawa chwalebnej przyszłości, ale to jest tu i teraz, na naszych oczach. To radość, pokój, sprawiedliwość. To są rzeczy, których doświadczamy w życiu. I możemy przeoczyć Królestwo Boże, które przychodzi do nas w postaci takiej niezwykłej. To są najprzedniejsze cechy charakteru Chrystusa. I to jest wspaniałe, że Paweł tam kończy, że kto w tym służy Jezusowi, swemu Panu, ten nie wynosi się, nie jest niewdzięczny, tak nie czytamy, ale co mówi, jest miły Bogu. Miły Bogu i przyjemny ludziom. Przeto okażcie się wdzięcznymi, list do Hebrajczyków powtarzam, i składajcie Bogu cześć, jak to jest Mu miłe. A będziemy Bogu mili, to będziemy też dla siebie przyjemni, naprawdę. Będziemy dla siebie przyjemni. Więc podsumowując tą historię, nie otaczaj wiarą tylko swych potrzeb, ale ufaj temu, od którego wszystko pochodzi. Bo skończysz jak dziewięciu, którzy przeoczyło Królestwo Boże. Po drugie, pamiętaj, że to jest łaska, a nie należność. Gdy dobro przychodzi do naszego życia, to jest